Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy się usłyszeć w ramach cyklu audycji Gość Dnia Radia Rodzina i cieszy mnie, że mogę ponownie w ramach tej audycji się do Państwa odezwać po wakacyjnej przerwie przy mikrofonie Karolina Gaweł i zachęcam, byście te najbliższe minuty spędzili razem z nami. Dziś 3 września, a to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Wyjątkowe okoliczności, myślę, że zwłaszcza dla naszych najmłodszych przedstawicieli społeczeństwa, dla dzieci, dla młodzieży, chociaż pewnie nie tylko, ale o tym porozmawiam z moim i Państwa dzisiejszym gościem, którym jest Aleksandra Mierzwiak.
Witam serdecznie.
Cieszę się, że spotykamy się w naszym radiowym studio, by troszkę sobie właśnie o tych ukrytych talentach porozmawiać. I zaczniemy od Twoich doświadczeń. Jak wyglądał moment, w którym po raz pierwszy poczułaś, że muzyka to coś więcej niż hobby?
Wiesz co, u mnie ta miłość do muzyki płynęła tak naturalnie od początków dzieciństwa tak naprawdę, że ciężko mi wskazać taki kluczowy moment, w którym poczułam, że to jest więcej niż hobby. Wydaje mi się, że to po prostu raczkowało razem ze mną i rosło i rośnie do dziś.
A czy ktoś szczególny pomógł ci dostrzec ten twój talent muzyczny? Kto był twoim pierwszym słuchaczem?
A moimi pierwszymi słuchaczami na pewno byli moi rodzice, moi najbliżsi i moja babcia Marysia, z którą, gdy rodzice wychodzili do pracy, zostawałam w domu. Bardzo mi się to kojarzy właśnie, jak śpiewałyśmy sobie piosenki, bo moja babcia też była w zespole ludowym, w zespole Krasowianka i znała bardzo dużo takich właśnie ludowych, krasowych piosenek, których mnie później uczyła, więc to jest taka wyjątkowa osoba, jeśli chodzi o te moje muzyczne zamiłowania, ale taką osobą, która pierwsza dostrzegła jakby z zewnątrz mój talent, była moja pani katechetka z podstawówki, pani Beata, która była jednocześnie nauczycielką muzyki. I pamiętam, jak na lekcji religii śpiewaliśmy jakieś Boże piosenki, jak podeszła do mnie i powiedziała: Ola, ty bardzo ładnie śpiewasz, przyjdź do mnie na kółko muzyczne. No i poszłam na to kółko muzyczne i bardzo mi się spodobało, złapałam bakcyla. No i niedługo potem pani Beata wysłała mnie na mój pierwszy konkurs. I to był konkurs kolęd i pastorałek. To były takie eliminacje do wojewódzkiego przeglądu. Śpiewałam wtedy Mizerną cichą w przebraniu aniołka.
Uroczo.
Tak, uroczo. Jak sobie to przypomnę, to rzeczywiście musiało to być urocze. Byłam taka zestresowana, taka z takim delikatnym głosikiem. No i zostałam laureatką tych eliminacji. I później wystąpiłam właśnie na przeglądzie wojewódzkim, już tym głównym takim. Także to był mój taki pierwszy wokalny sukces.
Czyli zaczęło się w domu rodzinnym i to też pokazuje, często jak się rozmawia na takie tematy, że właśnie w rodzinie wiele bardzo ważnych życiowych doświadczeń się zaczyna i tam one mogą kiełkować. Więc to wsparcie bliskich, wsparcie osób z bliskiego otoczenia potrafi nas doprowadzić do tego miejsca, o którym marzymy, a może nie zawsze mamy w sobie taką śmiałość i pewność, że uda nam się tam dotrzeć, a tu okazuje się, że skrupulatnie, małymi kroczkami docieramy do tego celu. I chciałam właśnie dopytać o tę twoją pierwszą scenę, ten występ lub lekcję, która utwierdziła cię w przekonaniu, że to jest twoja droga. Przed momentem o tym wspomniałaś, jak to się zaczęło, ale czy jest jeszcze jakiś taki występ, który w sposób szczególny zapisał ci się w sercu?
Ja myślę, że jest wiele takich występów, bo no było ich niemało i każdy po troszku utwierdzał mnie właśnie w tym, że to jest moje, że to jest coś, w czym chcę się realizować. Każdy występ wzmacniał mnie I też, jak powiedziałaś o rodzinie i o jej wsparciu, moi rodzice zawsze dopingowali mnie, ale w taki zdrowy sposób na tych konkursach. To jest, myślę, że warte właśnie zaznaczenia, że jeżdżąc na konkursy, ja nie musiałam wygrywać. Ja nie musiałam być najlepsza. Ja mogłam być sobą i moi rodzice, niezależnie od tego, jaki był wynik tego konkursu, byli ze mnie dumni i bardzo mocno mnie wspierali. I nie było takich sytuacji, że ja czułam się w jakiś sposób gorsza, kiedy nie wygrałam. Byłam uczona tego, że opinie innych to są tylko subiektywne opinie. A najważniejsze jest to, jak ja się rozwijam i co ja o sobie sądzę. Więc to jest takie, no, ważne i myślę warte podkreślenia.
Przyszedł w twoim życiu taki moment, że trzeba było wybrać tę drogę zawodową, trzeba było pójść na studia i padło właśnie na muzykę. Możesz nam trochę o tym powiedzieć?
Oczywiście, to jest wesoła historia swoją drogą, bo ja od najmłodszych lat mówiłam, że będę żyć z muzyki. To było we mnie zakorzenione bardzo mocno, ale jak przyszedł czas matury, równolegle kończyłam też szkołę muzyczną w klasie fortepianu. No i dopadł mnie taki mały, jak ja to nazywam, kryzys artystyczny. Że ja już miałam muzyki po czubek głowy, że już miałam dosyć, chciałam odpocząć. Za dużo mi było dźwięków, za dużo mi było tego śpiewania, grania, wszystkiego co muzyczne. Nawet przez ten okres, pamiętam, nie słuchałam muzyki w ogóle. No i przyszedł czas wyboru studiów. I tak się zastanawiałam, a może dziennikarstwo, a może polonistyka, a może coś związanego z biologią i chemią, bo taki kierunek kończyłam w liceum. No i tak zachodziłam w głowę, co tutaj wybrać. I w końcu mój tata, który nigdy się nie odzywa w takich tematach, w tematach wyborów, zawsze szanuje wybory czy mojego rodzeństwa i zawsze je przyjmuje, czy mu się podobają, czy nie. Popatrzył na mnie, podniósł głos, czego w ogóle nie pamięta swoją drogą, ale ja to pamiętam doskonale, podniósł głos i powiedział: Ola, ty całe życie mówiłaś, że będziesz żyć z muzyki, a teraz tak po prostu chcesz z tego zrezygnować, bo masz kryzys? Ogarnij się. Te słowa tak mocno mnie uderzyły, tym bardziej właśnie, że tata jest daleki od narzucania jakichkolwiek wyborów. I tak bardzo zapisały mi się w sercu, że to chyba naprawdę Duch Święty przez niego przemawiał. I wtedy jakby upewniłam się, że tak, ja w żadnym innym zawodzie nie będę czuła się spełniona. To musi być zawód muzyczny i nie ma po prostu innej możliwości.
Ta droga właśnie edukacji już na uczelni wyższej, czy uczelniach wyższych, bo tak trzeba powiedzieć, w liczbie mnogiej, to też była piękna przygoda, wiele nowych doświadczeń, wiele wspaniałych osób, które mogłaś poznać. Też przepiękne projekty, które powstały przy tej okazji. I nadszedł ten moment, kiedy można było też już pomyśleć, co dalej. I postanowiłaś dzielić się tym swoim doświadczeniem, tą swoją pasją z innymi, z dziećmi, z młodzieżą. Powiedz mi, co skłoniło cię do tego, by właśnie pójść w tym kierunku, by wkroczyć na taką drogę bycia niejako takim, no nie wiem, czy mentorem, ale takim przewodnikiem na tej drodze i taką osobą, która pozwala odkrywać potencjał w osobach, które może nawet nie do końca mają świadomość tego, że kryje się w nich olbrzymi talent.
W sumie to nie ja postanowiłam, tylko los postanowił. Lubię tak mówić, bo to nie ja znalazłam pracę, tylko praca znalazła mnie. Pewnego dnia, kiedy studiowałam jeszcze na pierwszym kierunku, czyli na edukacji muzycznej tutaj w Kaliszu, zadzwoniła do mnie koleżanka, która również studiowała ten sam kierunek. To były wakacje, sierpień. I ja już tak coś sobie myślałam, że fajnie by było zacząć pracę w tym właśnie zawodzie, ale to były takie tylko wolne myśli. No i zadzwoniła do mnie koleżanka z pytaniem, czy nie chciałabym zostać instruktorem wokalnym w szkole Musical Art, bo jej szefowa potrzebuje instruktorki. I pomyślała o mnie. I mi się zaświeciły oczy. Mówię, kurczę, no pewnie, czemu nie? I tak się zaczęła moja przygoda właśnie z nauczaniem śpiewu. No i tak trwa i trwa już. Jejku, chyba 5 lat, jak dobrze liczę. Także tak, praca znalazła mnie, ale to nie było przypadkowe. Jak to mówią, Duch Święty ma na drugie imię przypadek, prawda?
Tak, często więc sobie tak powtarzamy. Myślę, że w Kościele, czy ludzie, którzy bardzo mocno żyją wiarą, lubią sobie tak powtarzać, że nie ma przypadków.
O, tak.
Czasem tutaj wkradnie się taka myśl polonistyczna, że przypadki są tylko w gramatyce. Ale faktycznie przypadek to podobno świeckie imię Ducha Świętego i często sobie tak to wszystko tłumaczymy, że po prostu tak to się poukładało opatrznościowo.
Dokładnie. I tak miało być. Swoją drogą ja zawsze wiedziałam, że będę uczyć. Bo też śmieję się, że jestem obciążona genetycznie genem nauczycielskim, bo oboje moich rodziców to nauczyciele właśnie. Co prawda moje rodzeństwo poszło w zupełnie innych kierunkach, więc spadło na mnie, na tę najmłodszą, że to było dla mnie takie naturalne, że od początku wiedziałam, że na pewno będę uczyć. Tylko, że myślałam, że będzie to bardziej szkoła. Może właśnie muzyka, może język polski. A okazało się, że chyba nie do końca szkoła, tylko coś bardziej specjalistycznego. No i padło na śpiew.
Chociaż jeszcze nie wiadomo, jakie karty zostaną przed tobą
oczywiście,
odkryte. Także
oczywiście.
Tutaj też na pewno jest wielka otwartość z twojej strony.
Zgadza
ale
się.
Skupmy się na tych doświadczeniach, z którymi obcujesz teraz na co dzień. I właściwie trochę nawiązanie do tych osób, z którymi spotykasz się na lekcjach śpiewu. Jakie cechy u młodych uczniów najbardziej cię inspirują?
Ojej, na pewno ich indywidualizm, bo mam naprawdę tak kolorowych, tak różnych uczniów, że no, nic tylko się inspirować. Każdy z nich jest inny, każdy z nich jest wyjątkowy. Mają przebogate osobowości, co ujawnia się nawet w ich wyglądzie, nie tylko w barwie głosu. Także ta wyjątkowość absolutnie mnie inspiruje. Powiedziałaś młodych, więc od razu mam przed oczami te najmłodsze szkraby, które do mnie przychodzą. I u nich z kolei piękną cechą, taką naturalną, jest ich odwaga. Taki brak jakichkolwiek barier. Patrzy się na nich i oni po prostu są. Ich nie interesuje to, co ktoś na ich temat powie. Ich nie interesuje to, że się pomylą. Oni nie są świadomi, że zrobili jakiś błąd, że śpiewają nie ten dźwięk. Oni są w tym tak autentyczni, tak prawdziwi i tak szczerzy, że no nic tylko się od nich uczyć. I co jest ciekawe, każde małe dziecko to ma. A później z biegiem czasu przychodzą właśnie jakieś opinie narzucane nam przez innych ludzi, jakieś porównywanie się, bo on to ma, a ja tego nie mam. Człowiek nabywa takich nieswoich po prostu ograniczeń, które zamykają go właśnie w takim marazmie takiego oceniania się, porównywania, a później jak już dorośleje i zdaje sobie sprawę, że wcale nie o to chodzi, to jakby próbuje odkopać to, co sobie zniszczył, a przez ten czas właśnie od dzieciństwa do teraz. Także tego możemy się od najmłodszych uczyć. To jest niesamowite i inspirujące.
Każdy z nas jest inny i właśnie chyba to, że się od siebie różnimy, jest tym, co nas wyróżnia. I to jest jedna z tych cech, które trzeba w sobie pielęgnować. Bo najlepiej jest być oryginałem, niekoniecznie kopią, a bardzo często gdzieś, może nie tylko współczesność, bo pewnie coś takiego miało miejsce też na przestrzeni wieków, że gdzieś tam się podejrzy, że ktoś robi tak, a ktoś inny robi inaczej, szukanie siebie i oczywiście to poszukiwanie też jest bardzo ważne i nie można tylko zatrzymać się w tym punkcie z tym, co mamy tu i teraz, tylko gdzieś tam być takimi odkrywcami w swojej codzienności, ale nie zapominać o tym, że jesteśmy bardzo wartościowi, tacy, jakimi nas stworzył Bóg, a nie zawsze o tym pamiętamy. I to faktycznie, obcując z ludźmi, można dostrzec, czasem nawet gołym okiem. I ta autentyczność dziecięca to faktycznie jest coś, co nawet ja lubię sobie wracać wspomnieniami do różnych takich występów właśnie, jak takie maluszki wchodzą na scenę i one po prostu się cieszą. Czasami nie wszystko dośpiewają, czasami zafałszują, też się to zdarza. I to wszystko jest tak właśnie autentyczne, tak urocze, że wiemy, że te dzieciaki się tym cieszą i chyba właśnie ta radość jest najważniejsza w całym tym procesie.
Zgadza się. Podpisuję się rękami i nogami pod tym, co powiedziałaś. Właśnie ta naturalność zachwyca, a nie perfekcjonizm. I tego musimy się uczyć, że ludzkie jest popełnianie błędów, ludzkie jest jakby zbaczanie z tego, co sobie ustalimy. To jest normalne, tylko Pan Bóg jest doskonały, my nigdy nie będziemy, więc oczywiście trzeba się rozwijać, trzeba dążyć do tego, żeby być coraz lepszymi, ale nie można się fiksować właśnie na tym punkcie, że ja muszę wszystko perfekcyjnie, że ja muszę wszystko najlepiej, że ja muszę bezbłędnie. Bo właśnie ta sztuka pozwalania sobie na popełnianie błędów sprawia, że my stajemy się silniejsi i lepsi.
A co czujesz, gdy widzisz, jak twoi podopieczni rozwijają skrzydła i zaczynają tak, w cudzysłowie mówiąc, błyszczeć?
Ojej, na pewno dumę i takie wzruszenie. Mam wtedy poczucie, że mi serce zaraz wyskoczy i powędruje właśnie do nich. To są niesamowite momenty, takie, które upewniają mnie w tym, że droga, którą wybrałam, jest tą właściwą drogą. I ja bardzo lubię pomagać ludziom, dawać ludziom siebie. I ta praca bardzo mi na to pozwala. Rozwija we mnie tę umiejętność właśnie dawania, a nie tylko brania. Chociaż też biorę z niej bardzo dużo, bo pracuję z pięknymi ludźmi, którzy też wiele mnie uczą. Ale to są takie momenty właśnie, gdzie czuję, że mogę być dumna z tego, co przekazuję i dumna z tych osób, które otwierają się i ufają mi na tyle, aby tą drogą, którą im proponuję pójść. Więc to są takie niesamowite momenty.
A jakie znaczenie ma dla ciebie ten dzień? Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Czy uważasz, że wciąż za mało mówi się o wspieraniu młodych talentów i w ogóle talentów, może nawet bardziej tych dojrzałych? Bo to, że dzieciaki poszukują siebie, to gdzieś tam jest, jesteśmy tego świadomi, że tak jest. A czasami są te talenty ukryte gdzieś głęboko w nas, których może się wstydzimy, w które powątpiewamy. Co wtedy?
Jeśli chodzi o ten dzień, pięknie, że został ujęty w kalendarzu ten Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, bo na pewno jest to temat, który trzeba jakby wynieść na piedestał, o którym trzeba mówić, bo to jest coś pięknego. Choć uważam, że każdy dzień roku jest takim dniem pozyskiwania talentów, bo każdego dnia jakiś talent się objawia. Ktoś w kimś go dostrzega albo sami go w sobie dostrzegamy. Także na pewno trzeba mówić o tym częściej. A czy jest mało wsparcia dla młodych osób? Myślę, że teraz świat stworzył tyle możliwości rozwijania tych talentów, tyle miejsc, w których można doskonalić się tak naprawdę w każdej dziedzinie, że może nie tyle, że jest tego za mało, bo uważam, że chyba nie, ale myślę, że za mało jest jeszcze takiego dawania wsparcia tym osobom i stwarzania im takich bezpiecznych przystani też pod względem takim emocjonalnym, nie? Żeby to nie było tylko miejsce, w którym ja coś tam robię technicznie, ale w którym ktoś mnie docenia i daje mi poczucie, że jestem ważny, ważna. Tego by się chciało więcej.
Jakie warunki są twoim zdaniem kluczowe, by talent mógł się rozwinąć w pełni?
Na pewno chęci, bo bez chęci nie zrobimy nic, ale właśnie także odnalezienie takiej bezpiecznej przystani, osoby, która zaopiekuje się we właściwy sposób tym moim talentem, która stworzy dla mnie przestrzeń będącą taką oazą spokoju, ciepła, wsparcia, wyrozumiałości, też właśnie miejscem, w którym ja nie będę się bała popełniać błędów, bo na błędach się człowiek uczy najlepiej, to wiemy nie od dziś. No i co? No i też praca, nie? Wkład własny w rozwój tego talentu, bo No bo ktoś nam może mówić, ktoś nam może wskazać drogę, ale jeżeli my nie weźmiemy tych słów, tych wskazówek w swoje ręce, no to tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Talent to jest tylko część, nie? Ja jestem raczej z tych, którzy uważają, że jeżeli się chce, to się da. Niezależnie od tego, czy te predyspozycje są mniejsze czy większe, jeżeli chcę, to na pewno mi się uda. Bo jeżeli słyszę w swoim sercu głos, że czegoś pragnę, to znaczy, że to w sobie mam. I takim dowodem na to są właśnie uczniowie, którzy przychodzą, może nie właśnie w wieku dziecięcym czy młodzieżowym, ale którzy przychodzą później, bo dopiero później odważyli się sięgnąć po ten swój talent, odważyli się go odkopać. Mam takie przypadki i to są najlepsze dowody na to, że nigdy nie jest za późno, że jeżeli coś we mnie mieszka, no to jest warte uwagi i zauważenia.
Piękne słowa. I jeszcze na zakończenie tej naszej rozmowy jedno pytanie. Co powiedziałabyś młodym ludziom, czy w ogóle ludziom, naszym słuchaczom, którzy nie są pewni, czy mają talent?
Sprawdźcie. Sprawdźcie, szukajcie dróg, szukajcie rozwiązań. Poszukajcie odpowiedzi w serduchu, w sobie po prostu, bo tamte odpowiedzi są najszczersze, najprawdziwsze. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli moje serce ma zagwozdkę, jeżeli ono się zastanawia, czy coś jest dla mnie, czy nie jest dla mnie, jeżeli jakaś myśl się urodziła, no to najpewniej ona chce dojść do głosu i najpewniej właśnie to mamy, ten talent. A talent ma każdy. Może nie każdy taki sam, może nie każdy w tej samej dziedzinie, nie każdy, nie wiem, zwał jak zwał, nie tej samej wielkości, tak? Ale tę wyjątkowość w sobie ma każdy z nas i jej trzeba szukać, bo myślę, że to jest jeden z celów w naszym życiu, żeby właśnie te talenty pielęgnować.
Drodzy Państwo, mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się inspiracją dla nas wszystkich. Odbyła się ona w Światowym Dniu Pozyskiwania Talentów, a przypomnę, że moim i Państwa gościem była Aleksandra Mierzwiak. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również serdecznie dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.